Dzień dobry, moim gościem jest Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Rozwój Plus, a także były szef Kancelarii Premiera i były wiceszef MON. Witam panie pośle, panie ministrze.
Poseł do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak powiedziałem, przecież tak Prawa i Sprawiedliwości. To co, jest sukces w Krakowie?
No myślę, że przede wszystkim wygrali tutaj mieszkańcy. Pozbyli się złego prezydenta. Teraz pytanie, jak będą wyglądały wybory, kto zostanie nowym włodarzem Krakowa. Życzę mieszkańcom Krakowa, żeby był to lepszy wybór niż ostatni.
Ale lepszy to znaczy ktoś z prawicy?
Ja jestem przekonany, że to na pewno byłaby osoba, która lepiej by sobie poradziła przed wyzwaniami stojącymi przed Krakowem. Mamy zresztą jako prawica bardzo dobrych potencjalnych
to znaczy?
Kandydatów.
Marian Banaś się zgłosił.
Ale ja mówię o prawicy.
No Marian Banaś to chyba jest prawica, nawet taka konfederacja.
Ja nie wiem w ogóle, w jakich kategoriach o panu Banasiu możemy rozmawiać, natomiast myślałem raczej o takich osobach jak pani poseł Małgorzata Wasserman, czy pan poseł Łukasz Kmita.
A to może są Barbara osoby, Nowak też się zgłasza.
To są osoby, które w wyborach udowodniły, że mają bardzo duże poparcie. Pani Małgorzata Wasserman miała znacząco wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych.
A Barbara Nowak?
Nie znam wyników wyborów, w których startowała pani Nowak, więc trudno mi się do tego odnosić. Ale o tych obu osobach mogę powiedzieć, że byliby świetnymi kandydatami.
Proszę? Pakt prezydencki w Krakowie?
Myślę, że to byłby dobry sprawdzian i dobry trening przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Jeśli chcemy myśleć o stworzeniu listy wspólnej, listy do Senatu, to na pewno to byłaby dobra próba.
Ale z koroną czy bez korony?
Panie redaktorze, o to trzeba już pytać władze partyjne, ale też przede wszystkim, w moim przekonaniu, działaczy lokalnych, dlatego że wie pan, upartyjnianie wszystkiego, a w szczególności tej polityki samorządowej, w moim przekonaniu jest błędem.
Ale wyobraźmy sobie, Grzegorz Braun lubi się zgłaszać w różnych wyborach, startuje w wyborach i co pan robi?
No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to powinien być ktoś z Krakowa i Małopolski. Grzegorz Braun, mam wrażenie, że nie jest krakowianinem.
Startował.
Natomiast mówiąc zupełnie serio, uważam, że warto stworzyć jak najszerszy obóz poparcia dla kandydata centroprawicy. Wtedy największe będą szanse na zwycięstwo.
Kolejny krok to Rafał Trzaskowski do odwołania?
Tego nie wiem. Jest sporo kandydatów, dlatego że jedną cechę wspólną mają włodarze z Platformy Obywatelskiej. Zazwyczaj źle
Czyli
zarządzają miastami. To prawda, ale też przypomnijmy, że Kraków nie jest pierwszym miastem, gdzie mieszkańcy pozbyli się polityka Platformy Obywatelskiej. Tutaj widać jak w soczewce problemy, które toczą Platformę Obywatelską w skali ogólnopolskiej, dlatego że ten wynik referendum to nie tylko czerwona kartka w wyborach samorządowych, ale to czerwona kartka dla sposobu uprawiania polityki przez Platformę Obywatelską. I obecną koalicję rządzącą.
My zmieniamy temat na zagraniczny. Zbliża się jakieś okienko geopolityczne, które umożliwi zawarcie zawieszenia broni, pokoju w Ukrainie. Pojawiają się takie głosy.
No tak, tylko że takie głosy o tym zawieszeniu broni, zamrożeniu konfliktu pojawiają się od wielu miesięcy. Ja niestety obawiam się, że jeszcze wojna będzie trwała długo i w najbliższych miesiącach. Na pewno miesiące, a może i lata. W najbliższym okresie na pewno nie mamy co się spodziewać zawieszenia broni. Myślę, że cała letnia ofensywa, którą szukają Rosjanie, przetoczy się. No a co będzie później, to zależy od bardzo wielu czynników i wewnętrznych, i zewnętrznych.
Bo pojawiają się też takie sugestie, że Rosjanie mogą się przygotowywać do jakichś form już bardziej kinetycznej agresji na państwa NATO.
To prawda. Mamy do czynienia z działaniami hybrydowymi, ale te działania hybrydowe mogą zostać wzmocnione zarówno wobec Polski, jak i krajów bałtyckich, jak i innych krajów NATO, ale mogą się w ramach tych działań hybrydowych pojawić również działania kinetyczne. Dlatego musimy przygotowywać się do obrony. Ja myślę przede wszystkim o Polsce. My mamy bardzo dużo do zrobienia.
To co powinniśmy zrobić? No przecież mamy broń, mamy armię, wszyscy nas chwalą.
Nie wystarczy kupić sprzęt. Ten sprzęt musi ktoś obsługiwać. My przede wszystkim jako Polska powinniśmy przywrócić powszechne obowiązkowe szkolenie wojskowe. Jesteśmy jedynym krajem graniczącym z Federacją Rosyjską, krajem wschodnim, wschodniej flanki NATO, który nie przywrócił obowiązkowego szkolenia wojskowego.
Czyli to wszyscy maturzyści do
Absolutnie
wojska?
Wszyscy młodzi mężczyźni powinni przechodzić krótkie, intensywne i nowoczesne przeszkolenie wojskowe, które będzie kończyło się złożeniem przysięgi, a później w wybranych specjalnościach powinny być powtarzane ćwiczenia. To nie są jakieś wymysły czy wyważanie drzwi. Te drogi są i rozwiązania są sprawdzone, one działają i cóż, trzeba zawsze w tej sytuacji przypominać, wojny wygrywają rezerwy, a nie armie zawodowe, a my rezerw nie mamy.
A ile miałoby trwać takie szkolenie?
Ja uważam, że warto opierać się na wzorcach już sprawdzonych. Wystarczy spojrzeć na te kraje, które naprawdę prowadzą w tej chwili wojny, czyli najbliżej Ukrainę i Rosję. Tam szkolenie podstawowe ogólnowojskowe trwa około 3 miesięcy, potem są szkolenia specjalistyczne. Uważam, że 3 miesiące intensywnego, nowoczesnego szkolenia to jest taki czas, po którym żołnierz mógłby składać przysięgę i być w sposób podstawowy przygotowany do realizacji
mężczyźni,
działań.
Mężczyźni czy mężczyźni i kobiety?
Uważam, że ten obowiązek w pierwszym rzędzie powinien dotyczyć wszystkich mężczyzn.
Wszystkich mężczyzn. Czyli tak, matura i 3 miesiące do woja.
Gdybyśmy to zorganizowali, namawiam wszystkich do zapoznania się z raportem Instytutu Wschodniej Flanki, Instytutu Sobieskiego o Powszechnej Służbie Państwowej, bo wojsko to nie jedyna służba, która potrzebuje rezerw. My mamy bardzo duże problemy, jeśli chodzi o zasoby ludzkie i przygotowanie do kryzysu i do wojny, ale uważam, że takie 3 miesiące po maturze, które byłyby dobrze przygotowane od strony merytorycznej, dobrze zorganizowane i również opłacane, dlatego że tutaj służba powinna być opłacana, nie dezorganizowałyby nikomu życia, dawały dobre doświadczenia młodym ludziom wchodzącym w dorosłość i przygotowywały rezerwy osobowe.
Ale przed studiami czy po studiach w przypadku tych, którzy idą na wyższe studia?
Uważam, że to powinno być właśnie w przerwie pomiędzy szkołą średnią a studiami, dlatego że to nie zaburza cyklu edukacyjnego, prawda? Po maturze jest zawsze te najdłuższe wakacje i w czasie tych wakacji uważam, że odbycie takiej służby byłoby optymalne. Jeszcze raz podkreślę, chodzi o nowoczesną formę przygotowania do tego, żeby na współczesnym polu walki jak najlepiej sobie poradzić. I wie pan, to wszystko powinno być robione nie po to, żeby ci ludzie poszli na wojnę, tylko właśnie po to, żeby nie musieli iść na wojnę, żeby wojny nie było.
Pojawia się takie pytanie, a pan służył? Bo ja nie służyłem, powiem.
Oczywiście.
Nie przeniesiono do rezerwy.
Oczywiście służyłem, zgłosiłem się na ochotnika po zakończeniu studiów, akurat wtedy formuła była taka. Miałem zaszczyt złożyć przysięgę wojskową, a potem służyć w rozpoznaniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Wszystkich namawiam do służby. Ochotnicza jest dziś możliwa, ale tak jak powiedziałem, czasy są takie, że powinna być to obowiązkowa.
Tu stawiamy kropkę, za chwilę wrócimy do tego tematu, ale na razie żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz generalny Stowarzyszenia, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Rozwój Plus, przepraszam, to jeszcze te nazwy się mieszają. Pytanie, a nie obawia się pan, że tego typu deklaracja, jaką pan złożył przed chwilą, może zaorać? Bo to już zaorało chyba nie jedną partię polityczną, powiedzenie, że chcą służyć, że chcą przywrócić pobór, który wprawdzie ma ponad połowę poparcia w społeczeństwie, ale w młodszych pokoleniach to jednak mniej.
Po pierwsze, uważam, że chorobą naszych czasów jest to, że polityka staje się coraz bardziej infantylna, a politycy myślą wyłącznie o nadskakiwaniu wyborcom. To jest oczywiście bardzo ważne, dyskutować z wyborcami, bardzo ważne wsłuchiwać się w głos wyborców. To jest w ogóle nasze DNA jako Prawa i Sprawiedliwości, jako Zjednoczonej Prawicy. Słuchanie tego, co Polacy mają do powiedzenia, ale obowiązkiem i rolą polityków również jest mówienie Polakom prawdy, również prawdy o zagrożeniach. Dzisiaj zagrożenia są takie i sytuacja geopolityczna jest taka, że musimy podejmować trudne decyzje i trzeba sobie jasno powiedzieć, bez pewnych wyrzeczeń i poświęcenia, nie tylko...
Myślę, to jest realne zagrożenie, bo to jest oczywiście ciągle takie pytanie, bo tak, o ile myślimy sobie, na Estonia jest zagrożona, tam jest potężna mniejszość rosyjska. Łotwa jest zagrożona, potężna mniejszość rosyjska. Zresztą dość płytkie strategicznie, niezbyt głębokie strategicznie państwa. Ale Polska, no po co mieliby uderzać na Polskę? sprawy.
Panie redaktorze, w jednym celu, w takim, w którym działania Rosja prowadzi już od lat, czyli w doprowadzeniu do atrofii NATO, do podważenia zaufania do Sojuszu Północnoatlantyckiego, naruszenie granicy w niewielkim stopniu przez Federację Rosyjską. Nie mówię, że pod flagą Federacji Rosyjskiej, bo mamy przecież
ale
przykłady.
Ludziki w Polsce? No kto?
Mamy gdzie? Przykłady tego, jak to wyglądało, czy na Ukrainie, czy w Gruzji, czy w innych krajach, więc takie sytuacje są możliwe w ramach działań hybrydowych, które prowadzi Federacja Rosyjska. Dzisiaj pełnoskalowy atak na Polskę jest niemożliwy, dlatego że dopóki broni się Ukraina, dopóki trwa tam wojna, pełnoskalowy atak na Polskę jest niemożliwy. Ale co będzie za rok, co będzie za dwa lata, tego nie wiemy. I teraz jeśli chcemy być bezpieczni, musimy się szkolić, bo ja jeszcze raz powtarzam, szkolenie wojskowe ma doprowadzić do zbudowania rezerw. Nie po to, żeby ci ludzie kiedyś ginęli na froncie, tylko właśnie po to, żeby nie musieli zginąć. A gdyby przyszło trafić na front, żeby potrafili się zachować w sposób właściwy, a dzięki temu przeżyć.
Mówił pan o wojnie hybrydowej, która już się toczy. Ta akcja służb w mieszkaniu Karola Nawrockiego, ale także wcześniejsze w ubiegłym tygodniu ileś tego typu sytuacji wobec głównie dziennikarzy, ale nie tylko, także byłego szefa BBN-u, to jest element tej wojny?
Wydaje mi się, że należy na pewno zbadać ten wątek tego rodzaju działań, które wywołują bardzo duże reakcje, pogłębiają polaryzację polityczno-społeczną w Polsce. Jest wiele w ciągu ostatnich lat i uważam, że każde z tych działań trzeba badać również pod tym kątem, ale przede wszystkim nie można ich bagatelizować, niezależnie od tego, jakie jest ich źródło. A proszę zwrócić uwagę, co mamy, z czym mamy do czynienia w ciągu ostatnich dni. No, pierwszym takim głośnym, prawda, które się przebiło medialnie zdarzeniem, było wejście służb do mieszkania redaktora Sakiewicza. I spotkało się to tak naprawdę z różnego rodzaju heheszkami, przede wszystkim ze strony polityków Platformy Obywatelskiej czy osób niechętnych prawicy. Dzisiaj widzimy, dokąd to prowadzi. Bagatelizowanie tego typu sytuacji prowadzi do osłabienia państwa. W związku z tym tutaj nie mówię nawet o tym, żeby już politycy Platformy Obywatelskiej czy minister Kierwiński posypali głowę popiołem, bo na to nie ma co liczyć.
Chodzi o to,
żeby wyciągnąć z tego, to prawda. Chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego wnioski i podjąć działania, które będą uniemożliwiały takie akcje w przyszłości.
Ale jeśli pan mówi, nie liczę na posypanie głowy popiołem, to rozumiem, że nie liczy pan też na dymisję. Powinny się posypać dymisje?
Ja nie chcę rozstrzygać, kto powinien podać się do dymisji, kto nie. Jeśli mówimy o ministrze Kierwińskim, uważam, że on tyle ma już na swoim koncie wpadek, że powinien zostać odwołany. Natomiast to dotyczy w moim przekonaniu też całego rządu, niemal całego rządu Donalda Tuska. Natomiast ja oczywiście jestem subiektywny, bo jestem politykiem reprezentującym określoną formację polityczną. Dla mnie kluczowe w tego rodzaju sytuacjach, bo są sytuacje bardzo poważne, a my niestety najczęściej sprowadzamy je do takiego pałkarstwa partyjnego.
Ale to panie pośle, to w obie strony
tak, ale
to
oczywiście,
działa.
Ale
to
oczywiście,
znaczy powiedzenie,
że
żyjemy w drugiej Białorusi jest jednak przesadą.
Ale panie redaktorze, ja mówię o całej klasie politycznej i kwestia tej infantylizacji, o której dzisiaj mówiłem, dotyczy niestety wszystkich partii politycznych. No i teraz jeszcze raz powtórzę, najważniejsze w tego typu sytuacjach jest wyciąganie wniosków, czyli analiza, weryfikacja tego, co poszło nie tak i podejmowanie decyzji, przyjmowanie rozwiązań, które w przyszłości uniemożliwią tego rodzaju sytuacje.
Panie, skoro jesteśmy już przy, nie, panie ministrze, skoro jesteśmy przy analizie i wyciąganiu wniosków, jest już pan spokojny, jeśli chodzi o wojska amerykańskie i ich rotacyjną obecność w Polsce?
Wie pan, ja będę spokojny, jak Polska będzie miała zmodernizowane siły zbrojne i szkolone na bieżąco rezerwy. Dlatego, że wszyscy mówią, wspominając o NATO, o Układzie Północno, o Sojuszu Północnoatlantyckim, o obecności wojsk amerykańskich, o wsparciu sojuszniczym, o artykule 5. A tam jest inny bardzo ważny artykuł, który zobowiązuje każde państwo do przygotowywania własnych sił zbrojnych do działań, do obrony własnego terytorium. I na tym powinniśmy się skupić.
No tak, ale z drugiej strony te 10, 11 albo 15, nie wiemy ile, tak do końca, tysięcy amerykańskich żołnierzy, nawet ich rotacyjna obecność, to jest nie chcę powiedzieć, ale użyję tego, że to są tacy zakładnicy, to znaczy oni się nam po prostu opłacają jako pewna gwarancja.
Wie pan, miałem ostatnio taką ciekawą rozmowę, jak byłem na Litwie z jednym ze znajomych polityków litewskich, a propos z kolei Bundeswehry, która stacjonuje...
Też tak myślą?
Nie, nie, on sam użył takiego żartu, który ja tutaj mogę powtórzyć, że co by było w sytuacji konfliktu? No, pierwszym zadaniem litewskich sił zbrojnych, które są bardzo niewielkie ze względów oczywistych, jest otoczenie koszar Bundeswehry i zapobieżenie wycofaniu.
Ale sugeruje pan, że amerykańskie wojska i ich rotacyjna obecność mogłaby się skończyć, gdyby Rosjanie nas zaatakowali?
Nie, ja sobie zażartowałem, wspominając moją wizytę na Litwie, odnosząc się do tego, co pan powiedział, że są to zakładnicy, bo oczywiście to jednak jest zupełnie co innego. Ten wymiar potencjalnego uderzenia w Amerykanów, w obywateli amerykańskich przy jakimś ataku na Polskę oczywiście ma znaczenie, ale co najmniej takie samo znaczenie mają zdolności, które razem z Amerykanami w Polsce uzyskujemy. Zdolności wojskowe, zdolności do dalekiego rozpoznania, zdolności do wsparcia lotniczego, zdolności do głębokich uderzeń. Czyli te wszystkie zdolności, których ani Polska, ani inne kraje europejskie dzisiaj nie posiadają. My możemy dużo mówić o autonomii strategicznej Unii Europejskiej, o tym w parlamencie bardzo... Dokładnie. Nie ma jej i nie będzie przez bardzo wiele lat. Nie tylko
ale
dlatego...
Ale może trzeba ją budować.
Ale nikt tego nie kwestionuje. Budujmy je. Tylko, że z drugiej strony zawsze analizujmy, czy środki i siły, które chcemy zaangażować w konkretny projekt, nie pójdą na marne i czy dzisiaj w związku z sytuacją zagrożenia, którą mamy, nie powinniśmy tego skierować na budowę przede wszystkim własnych zdolności albo współpracy sojuszniczej. No to są poważne sprawy, których znowu, powtórzę, nie można trywializować.
To teraz jesteśmy przy rozwoju, bo mówił pan o rozwoju NATO i rozwoju europejskich możliwości. A co tam słychać w Stowarzyszeniu Rozwój Plus? To możecie przyjmować członków, możecie działać, czy wszystko jest zamrożone? Bo
bardzo dziękuję.
Komunikaty się są sprzeczne.
Bardzo dziękuję za życzliwe zainteresowanie. Wszystko doskonale. Spotkanie zarządu odbyło się...
Fantastycznie!
Spotkanie zarządu ostatnio odbyło się w zeszłym tygodniu. Procedurę przyjmowania członków, bo rozumiem, że o to pan pyta, bo na razie są członkowie założyciele. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Teraz opracowujemy wewnętrzne dokumenty i regulaminy. W związku z tym przyjmowanie członków zacznie się od 1 czerwca. Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w tę inicjatywę.
Ale politycy PiS-u też mogą się angażować?
Politycy Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście jak wszyscy inni obywatele, mogą angażować się w różne inicjatywy.
Ale to jest konstytucja, ale ja się pytam o konstytucję wewnętrzną Prawa i Sprawiedliwości, bo pojawiły się takie głosy, że prezes i druga frakcja nie jest zachwycona tym pomysłem.
Po pierwsze tak, jeśli chodzi o kwestie dyskusji frakcyjnych, to w ogóle do tego chyba nie ma sensu się odnosić.
To jest najciekawsze.
A przypomnę, no, dla wyłącznie koneserów. Myślę, że z punktu widzenia statystycznego Polaka to kompletnie nie ma znaczenia. Ale mówiąc zupełnie serio, no, nie ma tutaj ograniczeń w aktywności, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus. Pan prezes Jarosław Kaczyński z panem premierem Mateuszem Morawieckim na bieżąco rozmawiają, ustalając i wyjaśniając jakieś wątpliwości, a potem z uśmiechem czasami... Jeżeli są jakieś wątpliwości, ja z uśmiechem czasami czytam różnego rodzaju informacje pojawiające się w mediach albo słucham wypowiedzi różnych ekspertów i dziennikarzy, którzy opowiadają naprawdę niestworzone rzeczy na temat naszej sytuacji wewnętrznej.
Ja czasem rozmawiam z politykami PiS-u i nie tylko tutaj publicznie, ale również prywatnie i powiem, oni też mówią bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład, że szykujecie się do koalicji z PSL-em i z Polską 2050. To mówią pana koledzy, nie eksperci.
Ale jakie jest pytanie, jakby pan redaktor zechciał sformułować?
Jakby się pan odniósł do tych sugestii, że już po prostu jesteście no, w zasadzie na wylocie z PiS-u. Mówię teraz oczywiście o Stowarzyszeniu Rozwój Plus. A potem wielka koalicja, w której premier Morawiecki będzie Madziarem, a jego współpracownikami będzie PSL i Polska 2050.
To punkt pierwszy. Ja jestem od 24 lat członkiem Prawa i Sprawiedliwości i nigdzie się nie wybieram. Wielu kolegów i wiele koleżanek,
wielu
które są
polityków PiS-u i innych partii tak mówiło.
Zaangażowani również w Stowarzyszenie Rozwój Plus, ma podobny staż i ciągłe opowiadanie o tym, że my gdzieś odchodzimy albo mamy się rozstać z Prawem i Sprawiedliwością, wolnością.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości to
jest
mówią.
Jest naprawdę zabieraniem czasu, cennego czasu naszych słuchaczy. Punkt drugi, jeżeli chodzi w ogóle o przyszłość polskiej polityki, no to ona w najbliższych latach myślę, że będzie interesująca, bo uważam, że z różnych względów czekają nas poważne ruchy tektoniczne po wszystkich stronach sceny politycznej. Natomiast co będzie, no to oczywiście ani ja, ani myślę dzisiaj żaden ekspert dokładnie nie potrafi powiedzieć,
ale mogę
powiedzieć jedno. Wydaje mi się, że do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku niewiele się zmieni na polskiej scenie politycznej. A później na pewno będą zmiany, ale jak one będą dynamiczne, na czym one będą polegały, trudno powiedzieć.
Bo nie wiadomo, kto wygra na prawicy, prawda?
To też jest w ogóle, kto wygra wybory przede wszystkim. Tak?
Może nikt nie wygra i będzie stan zawieszenia.
Ja myślę, że niestety na dzień dzisiejszy nie można wykluczyć scenariusza, że wygra szeroko rozumiana centroprawica, ale będzie to taka wygrana, po której będzie trudno stworzyć większość
a wierzy
i
pan,
będą
że
powtórzane, korona... powtórzone wybory. Taki scenariusz też jest możliwy. Dzisiaj, krótko mówiąc, z punktu widzenia polityka, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, czyli takiego polityka jak ja. Dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało nadchodzące wybory.
Ale na razie mamy nie na macie to, dobrych sondaży.
Mamy na to szansę i potencjał, jestem co do tego przekonany, ale czeka nas olbrzymia praca.
Panie pośle, problem polega na tym, że wprawdzie rzeczywiście Koalicja Obywatelska dostaje kolejne czerwone kartki, choćby dzisiaj czy wczoraj w referendum w Krakowie, tylko to w ogóle nie pomaga Prawu i Sprawiedliwości. Z waszej perspektywy to jest sytuacja zaskakująca.
Nie, to nie jest sytuacja specjalnie zaskakująca, bo każdy, kto śledzi polską politykę, widzi, że efekt tego, że władza zużywa się, automatycznie nie przekłada się, że opozycji rośnie poparcie. Więc tak to nie działa. Ja dlatego powiedziałem kilka minut temu, że to, co dla nas jest dzisiaj najważniejsze, jako dla partii Prawo i Sprawiedliwość, to ciężka praca, przygotowanie dobrego programu na wybory i skupienie się na tym. Natomiast tutaj nie będzie żadnych rzeczy, które będą dane w prezencie, trzeba sobie jasno powiedzieć. Zwłaszcza, że na prawicy dzisiaj jest konkurencja.
To teraz pytania. Mówił pan o tym, że uważnie słuchacie głosów wyborców. Dwa pytania od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, ze szklanej kuli losuje pan dwie koperty. Żółte. Znaczy w kopertach jest oczywiście pytanie. Dobrze. A pan bardzo tak po prostu z samego wierzchu.
Nie, jedno proszę. Z samego dołu, no, drugie dobrze. Z samego wierzchu.
Okej, zaczynamy. Pierwsza odpowiedź. Pierwsze pytanie najpierw dobrze, musi pan
pierwsze
otworzyć.
Pytanie.
A w nim...
Bruksela czy Warszawa?
Pewnie pytanie
Tomasz
do pana.
Z Lublina. Ale co to znaczy Bruksela?
Czy wróci pan do Warszawy? Czy woli pan przebywać w Brukseli? Piękne miasto. Znaczy, może
jeżeli
Bruksela
jest to
tak
pytanie,
średnie,
jeżeli
tak...
to jest pytanie do mnie, to absolutnie ja chciałbym skupić się na polityce krajowej. Oczywiście zgodnie z powiedzeniem, że jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to zaplanuj sobie dokładnie przyszłość. Nie ma sensu mówić o precyzyjnych planach. Natomiast ja uważam, że z mojego punktu widzenia absolutnie najważniejsza jest praca w Polsce.
Panie pośle, pan mówi rozśmieszyć Pana Boga, a może no to ostatecznie prezes będzie decydował, kto gdzie będzie?
Pan prezes na pewno będzie podejmował szereg ważnych decyzji, ale ja bym nie zapominał jednak o podmiotowości poszczególnych polityków, którzy też podejmują decyzje.
I opatrzności Bożej,
w jakich chcą wyborach startować, z jakich list chcą startować i jakie starają się kształtować swoje plany.
Jest jeszcze Boża opatrzność. Dobrze, drugie pytanie, bardzo proszę, od naszych słuchaczy.
Kogo PiS wystawi w wyborach na prezydenta Krakowa?
A to już było
Artur
pytanie.
Brześć Kujawski, no to się trochę powtarza z pytaniem pana redaktora. Tak jak powiedziałem, kandydatów jest bardzo dobrych, co najmniej kilkoro. Ja wymieniłem dwoje z nich, czyli panią poseł Wasserman, pana posła Kmitę. Natomiast też
A
uważam...
A poseł Terlecki?
Też uważam, nie wiem, czy Ryszard byłby zainteresowany startem w wyborach prezydenckich.
A działa cały czas w stowarzyszeniu?
Tak, jest osobą, która złożyła deklarację, natomiast do tej pory stowarzyszenie, przypomnę, nie działało, dlatego że dopiero zostaliśmy zarejestrowani kilka dni temu.
No ale nie, bo ja się o to pytam, pojawiły się takie głosy, że część ludzi się już wycofała. Złożyła podpisy, ale się wycofała.
Mogę panu powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, bo jestem odpowiedzialny za sprawy członkowskie, że nikt nie wycofał swojej deklaracji.
I tym zdaniem kończymy. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Rozwój Plus był naszym gościem.
Dziękuję
bardzo
panu, dziękuję państwu. Miłego dnia.